Gość Radia Merkury.
Łukasz Kuropaczewski. Łukaszu, witam serdecznie.
Witam Państwa, witam.
Wiem, że jesteś w takim okresie szalenie twórczym, bo praktycznie rzecz biorąc, niedawno Ewa Mikołajewska rozmawiała z tobą jako przewodniczącym jury konkursu. Dzisiaj zjawiłeś się do nas z nową płytą, a więc ciągle coś się dzieje, tak?
Tak, rzeczywiście nie narzekam na brak zajęć, chociaż bardzo się już się cieszę, że niedługo święta i będę mógł odpocząć i poprzebywać z najbliższymi i tak z takim dużym spokojem spędzić kilka chwil z nimi. Natomiast bardzo się cieszę i jestem szczęśliwy, że rzeczywiście cały czas mam jakąś pracę, mam nowe plany, nowe projekty muzyczne, bo to jest przecież moje życie. Także nie narzekam na nadmiar zajęć. Bardzo się z nich cieszę.
Ta płyta, z którą przyszedłeś dzisiaj do nas, jest płytą arcyciekawą, choć płytą może nie dla takiego człowieka, który by powiedział sobie, a kupuję płytę gitarową, miło sobie spędzę przy tym dźwiękach gitary czas, bo to nie taka gitara, do której może niektórzy są przyzwyczajeni, prawda?
No zdecydowanie nie. Rzeczywiście, jeśli ktoś chce posłuchać typowej muzyki granej zazwyczaj na gitarze klasycznej, zazwyczaj jest to muzyka hiszpańska, prawda, łatwo wpadająca w ucho, piękne, rzewne melodie, czy latynoamerykańskie, czy hiszpańskie, to rzeczywiście to nie jest taka muzyka, to nie jest taka gitara. Ja już od jakiegoś czasu staram się szukać takiego repertuaru, który jest troszkę bardziej wymagający, a który moim zdaniem jest bardzo gitarze potrzebny właśnie, bo gitara klasyczna jest kojarzona jednoznacznie z muzyką raczej łatwą, lekką i dość i przyjemną, prawda? I to zresztą widzę, że taka jest również moda. Nawet w największych wydawnictwach, największych firmach płytowych wydawanie muzyki gitarowej tej łatwej.
Kolejne koncerty Adam Kues.
Tak jest. I kolejne utwory Tarregi i Barriosa. Ja oczywiście nie mam nic przeciwko tym kompozycjom. Są to piękne perełki literatury gitarowej. Natomiast zależy mi na tym, żeby ludzie, słuchacze, melomani, nie tylko, nawet krytycy muzyczni dostrzegli, że na gitarę zostało napisanych bardzo wiele wspaniałych, naprawdę wybitnych dzieł, które mogą się równać z literaturą muzyczną w ogóle, nie tylko gitarową. I ja staram się taką muzykę wyszukiwać, nagrywać, taką muzykę wykonywać na koncertach.
Także... No i mało tego, tutaj w tym wypadku tej płyty, bo zdradźmy tajemnicę, że między innymi utwory Benjamina Britena i Krzysztofa Meyera, ten wspomniany ostatni utwór, to właściwie Polska Akademia Gitary sprawiła, że w ogóle powstał.
Tak, tak, Polska Akademia Gitary zamówiła utwór u pana profesora Meyera. Zamówiliśmy koncert, i który wykonaliśmy wspólnie z orkiestrą Amadeus, orkiestrą Polskiego Radia Kameralną pod dyrekcją maestry Agnieszki Duczmal. Wykonaliśmy ten koncert dwukrotnie w Katedrze Gnieźnieńskiej i w Kościele Dominikanów w Poznaniu. Po czym nagraliśmy ten koncert również z orkiestrą Amadeus w auli Uniwersytetu w zeszłym roku i teraz, z czego się bardzo cieszę, został wydany na płycie, to premiera światowa, oczywiście nikt wcześniej tego koncertu nie nagrał, nie wykonywał. Już są plany na kolejne wykonania w Filharmonii w Bydgoszczy, Filharmonii w Szczecinie z tamtejszymi orkiestrami, także bardzo się cieszę, jest coraz większe zainteresowanie tym koncertem. Co ciekawe, gitarzyści do mnie piszą maile, pytają o ten koncert, proszą o nuty. Także no, bardzo się cieszę, że ta kompozycja staje się popularna.
Zaraz posłuchamy fragmentu tego utworu, ale zanim on zabrzmi, to ja bym cię chciała zapytać, jakie pułapki przygotował profesor Krzysztof Meyer, jeśli chodzi o realizację partii solowej.
Tak, no muszę powiedzieć, że bardzo cenię maestro Meyera. Uważam, że naprawdę ten utwór jest wybitny, autentycznie. Nie przesadzam. Uważam, że jest to wielkie dzieło dla nas, gitarzystów, krok do przodu, myślę, w literaturze. Takich koncertów na gitarze gitarę nie mamy. Mamy znane, o którym wspomniałaś, Concierto de Aranjuez, Joaquina Rodrigo, to wszyscy znają, ten temat jest wielokrotnie grywany, powtarzany, przerabiany przez jazzmenów na różnych instrumentach, wszyscy to znają. Natomiast koncert Krzysztofa Mejera jest inny, to jest naprawdę muzyka przez wielkie M, trudna dla wymagającego słuchacza, ale arcyciekawa, niesamowicie energetyczna, a z drugiej strony ja sam osobiście grając, pamiętam grając w Gnieźnie czwartą część Lento, która jest w większości dialogiem między gitarą a kotłami. To zresztą
właśnie
bardzo
to takie
ciekawe.
Użycie kotłów,
bardzo ciekawe. To aż pamiętam, że miałem po prostu ciarki przysłowiowe na plecach, jak słuchałem tego, tych dźwięków, które on napisał. Autentycznie zrobił wspaniały gest dla gitary i myślę, że ten koncert na pewno będzie ważnym punktem literatury i będzie gitarowej i będzie w przyszłości cenionym utworem, do którego ludzie będą powracać. Mówię o gitarzystach, ale również o melomanach. Myślę, że jest to utwór naprawdę godny uwagi.
No to słuchamy fragmentu koncertu Krzysztofa Mejera. Trochę przyspieszyłam tą prezentację utworu Krzysztofa Mejera, bo zaprezentowałeś sonatę gitarową ucznia Ravela, tak?
Tak jest, Antonio José, bardzo ciekawego kompozytora, który niestety zdążył w swoim krótkim życiu napisać tylko dwie kompozycje na gitarę. Jedną z nich jest właśnie sonata, to teraz słuchaliśmy jej czwartej części finału, fragmentu czwartej części. Naprawdę fantastyczna kompozycja, a druga z nich to bardzo krótka miniatura, nazywa się Romancillo. José był uczniem Ravela, tak jak wspomniałaś, natomiast niestety zmarł tragicznie, został przez przypadek postrzelony podczas wojny gangów, na strzelaniny właściwie na ulicach Burgos w Hiszpanii i po prostu tak bez sensu, że tak powiem, zginął, ale całe szczęście w tym wszystkim, że zdążył tę sonatę napisać, która dopiero została właściwie odkryta już pod koniec, właściwie na początku lat 90. XX wieku. Także od całkiem niedawna jest grywana i znana, a powstała na początku XX wieku.
Łukaszu, ciągle mówisz o tym, że chcesz zmienić ten wizerunek gitary i wyjść z takich utartych torów. Tymi swoimi płytami krok po kroczku właściwie realizujesz te swoje pragnienia. Ale ja ci chciałam zapytać tak od strony technicznej, jako gitarzysta. Co wnosi ta płyta, jeśli chodzi o na przykład zadania techniczne, które zostały postawione wykonawcy przez tych twórców?
Tak, co ona wnosi, to co płyta wnosi, to myślę, że nie do mnie do końca pytanie, tylko skierowane do ludzi, którzy ją nabędą, i jeśli coś wniesie do ich życia, czy umili parę chwil ich życia, to będzie dla mnie wielki zaszczyt i ogromne szczęście. Natomiast dla mnie, troszkę egoistycznie podchodząc do tematu, praca nad tego typu utworami, które nie zostały, bo właściwie wszystkie utwory na płycie napisane zostały przez kompozytorów, którzy na gitarze nie grają, nie grali. Kontaktu z gitarą mieli niewiele i wiadomo, że takie kompozycje dla mnie są zdecydowanie ciekawsze, dlatego, że one nie ograniczają się do tych możliwości gitary, o których wiedzą gitarzyści, a wychodzą ponad to i jakby są wyzwaniem i dla gitary, i dla gitarzysty. Jakby te granice możliwości instrumentu przeciągają, przenoszą, podwyższają. I to jest niesamowite. I dla mnie, jako dla wykonawcy, to jest ogromna radość, kiedy mogę nad takimi utworami pracować, bo wtedy czuję się, tak jak powiedziałem, egoistycznie, sam dla siebie czuję, że sam poprawiam swój warsztat, staję się lepszym muzykiem, lepszym wykonawcą. I tak jak wspomniany koncert Krzysztofa Mejera właśnie. I jest to... Pamiętam, jak po wykonaniu tego koncertu w kościele dominikanów w Poznaniu, kilku gitarzystów podeszło do mnie, profesorów, i powiedziało: człowieku, przecież tego nikt nie będzie grał, bo to jest niewykonalne. To przecież to jest... Ja jeszcze takich rzeczy nie widziałem nigdy, czy nie widziałam. To jest... Tak wygląda na tak koszmarnie trudne, że no, prawie, że nie do zagrania. I rzeczywiście jest to niesamowicie trudny utwór, napisany zupełnie bez kompleksu instrumentu. Krzysztof Mejer napisał utwór w taki sposób, jak go usłyszał w swojej głowie, w taki sposób go skomponował. I teraz ja, jako gitarzysta, musiałem się martwić, jak zrobić to, żeby on po tym wysłuchaniu tego utworu był z niego zadowolony, żeby jakby to wykonanie spełniło jego oczekiwania i to, co sobie w głowie jako twórca ułożył. I wielokrotnie rozmawialiśmy na ten temat. Ja proponowałem mu pewne zmiany, szczególnie jeśli chodzi o tempa, ponieważ niektóre tempa były, no... Na materiał nutowy, który napisał, były praktycznie niemożliwe do wykonania, a on do mnie zawsze mówił: proszę jeszcze poczekać, dać sobie czas, to wszystko się ułoży, prawda? Na pewno się uda. No i zbliżaliśmy się do tych temp z maestrą Duczmal, pracowaliśmy, mieliśmy naprawdę ciężkie, długie próby, kilka mocnych, intensywnych prób, no i bardzo był profesor zadowolony z efektu, i co nam również sprawiło wielką radość, i naprawdę to był zaszczyt, że mogłem taką kompozycję grać. I tym bardziej się cieszę, że ona jest nagrana i mogę się z innymi słuchaczami nieobecnymi na koncercie wtedy podzielić tym utworem.
I teraz będziemy naprawdę słuchali profesora.
Tak, właśnie teraz proponuję, żebyśmy posłuchali właśnie czwartej części, tej powolnej, tej magicznej, zaczynającej się dialogiem gitary z kotłami. No niesamowita muzyka, moim zdaniem. Część czwarta, lento.
Proszę Państwa, ja myślę, że taką propozycję na wieczór muzyczną będą szczególnie konsumowali ci, którzy nabędą tą płytę lub trafią na ten krążek lub będą słuchali tego utworu, ale korzystając z obecności Łukasza w studiu, chciałabym jeszcze ciebie zapytać, Łukaszu, no bo oczywiście w momencie, kiedy nasze kontakty na linii radio ty się rozwinęły, to byłeś właściwie zawieszony między dwoma kontynentami, tu Polska, tu Stany, wybrałeś Polskę, jak wiemy, związałeś się z Poznańską Akademią Muzyczną. Tak, i mam nadzieję, że tej decyzji nie żałujesz.
Absolutnie, wręcz przeciwnie. To była jedna z lepszych decyzji w moim życiu. Uwielbiam absolutnie pracę w Poznaniu i mówię to bez cienia wątpliwości. To jest autentycznie cudowne doświadczenie, ponieważ mam naprawdę wspaniałych studentów, wspaniałe warunki do pracy i pracuję, otaczam się ludźmi jakby na uczelni, którzy głównie oczywiście mówię o młodych gitarzystach, z którymi na co dzień współpracuję, którzy naprawdę chcą pracować, pracują ciężko, zdobywają uznanie w świecie muzycznym. Chociażby ostatni konkurs, o którym wspomnieliśmy, organizowany przez Akademię Muzyczną w Poznaniu i Polską Akademię Gitary wspólnymi siłami. Konkurs zwycięzcą został student naszej Poznańskiej Akademii, Igor Dzieduszenko, a w finale było jeszcze dwójka studentów naszej uczelni. Także no, to dla nas wielka radość i duma. Naprawdę klasa gitary w Poznaniu staje się jedną z najważniejszych, jak nie najważniejszą w Polsce.
No, a przed tobą jeszcze jeden próg do pokonania, czyli doktorat. Zdradziłeś, że 10 stycznia, ja ci od razu mówię, to duch Tadeusza Szeligowskiego będzie nad tobą czuwał.
Ja w ogóle nie chcę na ten temat mówić, żeby nic nie zapeszyć.
Dobrze, to porozmawiajmy zanim przejdziemy do Britena i krążka, jeszcze trochę o twoich planach. Zdradziłeś, że wyruszasz do Stanów, tak? Na cały luty.
Tak, cały luty rzeczywiście mam trasę koncertową w Stanach, ale połączoną również z lekcjami mistrzowskimi na różnych uniwersytetach, w tym swoim, który ukończyłem, Johns Hopkins University w Peabody. Będę prowadził lekcje z tamtejszymi studentami, maestro Barueco, którzy obecnie u niego studiują. A do tego zagram recitale w Nowym Jorku, w Wisconsin, w Filadelfii, w Columbus i w różnych innych miejscach, także bardzo się na tę podróż cieszę. A i jeszcze co ciekawe, tu chciałbym się bardzo pochwalić, ponieważ zaraz po powrocie właściwie ze Stanów, dwa tygodnie później, zagram recital w sali imienia Piotra Czajkowskiego w Moskiewskiej Filharmonii i z tego się bardzo cieszę. To wspaniałe miejsce, które widziałem z zewnątrz, będąc w Moskwie w zeszłym roku, i pomyślałem sobie wtedy, o jak cudnie byłoby tam zagrać, i dosłownie 2-3 miesiące później dostałem nagle zaproszenie na recital. I co ciekawe, program tego recitalu będzie nazywał się Hommage à Chopin, czyli ja na gitarze będę grał utwory inspirowane Chopinem i bardzo organizatorzy nalegają, nawet dziś otrzymałem od nich jeszcze jeden mail, bardzo nalegają, żebym zagrał coś Chopina i może się skuszę, ale to ryzykowne, prawda? Ale może się skuszę, zobaczymy jeszcze. Chyba się skuszę jednak.
A na razie my będziemy Państwa kusić, żebyście zainteresowali się krążkiem. Masz także taki bardzo ciepły i serdeczny stosunek z programem drugim Polskiego Radia, który ci pomaga, jeśli chodzi o realizację. To już trzecia płyta, zdaje się, z nimi.
Tak, trzecia płyta. To jest również fantastyczna. Mam fantastyczny kontakt z tą instytucją. Pani dyrektor, która bardzo mnie wspiera, a jednocześnie muszę powiedzieć, że DJ, w pewnym sensie jest prowodyrem tej ostatniej płyty. Ona była osobą, która zainspirowała mnie do tego, żeby właśnie takie utwory się na niej znalazły. Jak przedstawia, pytała mnie, jaki chciałbym nagrać repertuar, mówiłem jej o koncercie Krzysztofa Meyera, mówiłem o różnych rzeczach, ale nie wspominałem o nocturnalu Britena, Benjamina Britena, i ona w rozmowie nagle mówi, no a słuchaj, a Britten? Przecież Britena trzeba nagrać, przecież to jest zjawiskowe dzieło na gitarę, to przecież to trzeba nagrać, absolutnie. I ja wtedy pamiętam, że przygryzłem aż z nerwów opuszki, mówię, kurczę, Britena nagrać to będzie wyzwanie, bo to jest tak trudna kompozycja. Nie wyobrażałem sobie, jakby w spotkaniu, w starciu z mikrofonem to wszystko wyjdzie. Ale ukazało się już kilka recenzji płyty i w jednej z nich jeden z redaktorów napisał, że to dzieło wybitnie nadaje się na nagrania i radzi wszystkim, by w pełni docenić jakby tę kompozycję i to, jak jest napisana i wykonana, prosi, żeby słuchać w domu w zaciszu, w słuchawkach, a nie specjalnie na koncertach. I trochę się z nim zgadzam. Rzeczywiście Nocturnal jest dziełem absolutnie wybitnym, ale jest dziełem tak delikatnym, tak ulotnym,
intymnym.
Składa się w wielu momentach z pojedynczych dźwięków. Tam jest gra ciszą, gra barwą. Każdy dźwięk, umieszczanie dźwięków w odpowiednim czasie. Jeden trochę wcześniej, później, idealnie w pulsie. To wszystko jest gra takimi niuansami, które rzeczywiście w dużej sali, przy dużej ilości publiczności, która chrząka, oddycha, prawda, kaszle, może umknąć. Także również zalecam słuchanie w bardzo atmosferze spokojnej tego utworu.
Kompozycja inspirowana utworem Johna Dowlanda, więc usłyszymy jej fragmenty, ale chcieliśmy troszeczkę podzielić twoją wypowiedź, niemniej kłopoty komunikacyjne sprawiają, że musimy ciebie uwolnić ze studia, to ja jeszcze tylko zapytam, gdzie święta, jak święta i z jakimi elementami?
Święta oczywiście z najbliższą rodziną, z moją żoną, moimi rodzicami. Spędzimy w naszym rodzinnym Strzałkowie, z czego bardzo się cieszymy. Nie bywamy tam zbyt często, więc będzie to bardzo miła okazja, żeby się spotkać i w spokoju porozmawiać, poprzebywać ze sobą. W zeszłym roku, pamiętam, święta moje wyglądały niespecjalnie dobrze, ponieważ pierwszy dzień zaraz po drugim święcie grałem koncert, więc pamiętam, moja żona spędzała część świąt u swoich rodziców, a ja w swojej ćwiczeniówce w moim domu rodzinnym w Strzałkowie, która jeszcze cały czas jest dla mnie zarezerwowana, siedziałem i ćwiczyłem na ten koncert. Także cieszę się, że w tym roku między świętami a Nowym Rokiem nie mam żadnego koncertu i mogę spokojnie cieszyć się tą świąteczną atmosferą.
No to cóż, my dziękujemy, że przed świętami w tym zabieganiu po całym dniu zajęć znalazłeś czas dla nas, dla naszych
słuchaczy. To wielka przyjemność zawsze do Radia Merkury przyjść. To jest wspaniałe doświadczenie za każdym razem. Bardzo mi miło.
A my wobec tego pozostawiamy państwa z tą ciszą, z tymi dźwiękami, z tą muzyką między nutami, czyli trzy fragmenty z Nocturnala Benjamina Brittena.
Tak, najpierw pierwszą część, potem drugą i na końcu usłyszymy tę zjawiskową pieśń Come Heavy Sleep Johna Dowlanda, która posłużyła za temat dla całego Nocturnalu, a co ciekawe, pojawia się jako temat na samym końcu utworu.
Łukasz Kurupaczewski.